Atomowa fala.
Dzień dobry, Joanna Łaszcz. Witam w kolejnym odcinku Atomowej fali. Niedawno byłam w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku i rozmawiałam z naukowcami tam pracującymi. Pierwszym moim gościem był dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych, doktor habilitowany inżynier Krzysztof Kurek. Jesteśmy w Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Co to jest za miejsce?
To jest jeden z największych polskich instytutów badawczych i instytut, który posiada jedyny w Polsce pracujący badawczy reaktor jądrowy Maria. Jeden z najlepszych reaktorów w tej chwili, można powiedzieć, że na świecie. I instytut zajmuje się szeroko pojętymi badaniami w dziedzinie fizyki jądrowej, fizyki cząstek elementarnych, fizyki plazmy, fizyki materiałowej, energetyki jądrowej, badań nad akceleratorami i detektorami i nad radioizotopami, ponieważ mamy znakomity ośrodek produkcji badań radioizotopów Polatom.
Wspomniał pan profesor o reaktorze Maria, który jest jedynym czynnym reaktorem. To jest reaktor badawczy?
Tak, to jest reaktor badawczy. Takie jest główne jego przeznaczenie, ale od 2010 roku jesteśmy włączeni w łańcuch produkcji molibdenu 99, czyli oprócz tych zadań badawczych, czysto badawczych, Maria również naświetla na potrzeby medycyny nuklearnej. I te naświetlania molibdenu są rzeczywiście bardzo ważne i ważne nie tylko dla Polski, ale dla świata, bo w którymś momencie nastąpiło załamanie rynku molibdenu. Okazało się, że nie ma tego pierwiastka w wystarczającej ilości, a to jest pierwiastek radioaktywny, więc nie można go przechowywać, nie można go zrobić na zapas. Stąd konieczność zapewnienia ciągłych dostaw tego pierwiastka, bo to jest podstawa 80% produkcji, 80% wszystkich radiofarmaceutyków używanych w medycynie nuklearnej. Więc jest to sprawa kluczowa i monitoruje tą produkcję na świecie ONZ. I Maria z takiego lokalnego producenta na potrzeby rynku polskiego stała się producentem globalnym. W zeszłym roku i dwa lata temu mieliśmy udział 18% w rynku światowym, czyli 18% produkcji molibdenu na świecie było naświetlanych. To nie tyle jest cała produkcja, ile to jest naświetlanie tarcz uranowych, z których potem odzyskuje się ten molibden, była robiona w Marii.
Maria to nie jedyny reaktor tutaj w Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Wcześniej były inne. Jakie to były reaktory?
W tej chwili jedyny działający. Pierwszym reaktorem w Narodowym Centrum, wtedy nie nazywało się to Narodowe Centrum Badań Jądrowych, tylko Instytut Badań Jądrowych, był reaktor EWA, który powstał w 1958 roku i to był pierwszy reaktor jądrowy w Polsce. Nomen omen 16 lat po pierwszym reaktorze jądrowym na świecie uruchomionym w Stanach Zjednoczonych. Więc to było duże bardzo osiągnięcie, że w tak krótkim okresie czasu, mimo wojny, mimo zniszczeń, mimo braku ekspertów, udało się uruchomić pracujący reaktor jądrowy EWA, który zresztą pracował do lat 90. W tej chwili mamy reaktor Maria, który został uruchomiony w 1974 roku i bardzo gruntownie zmodernizowany też w latach 90. Jest to jeden z najnowocześniejszych reaktorów i mimo swoich 40 lat najmłodszych, dlatego że w Europie młodszy jest tylko reaktor monachijski. A w międzyczasie w Świerku pracowało kilka jeszcze dodatkowych, nie będę ich tu wszystkich wymieniał, tak zwanych zestawów krytycznych, czyli powiedzmy reaktorów, które były takimi reaktorami, może nie pełnymi, ale jednak działającymi na zasadach reaktora jądrowego. Także w tej chwili mamy jeden reaktor jądrowy, za to bardzo dobry.
Chciałabym jeszcze zapytać o nazwy tych reaktorów, jak to się można potocznie nazywać. Czyli najpierw była Ewa, później jeszcze była między innymi Maryla, Anna, Agata i teraz Maria. Skąd takie nazwy?
Ewa wbrew swojej nazwie nie pochodzi, nie jest to nazwa pochodząca od imienia, tylko to jest skrót rosyjskich słów, bo to był reaktor na bazie technologii rosyjskiej wtedy budowany, który mówi, że to jest po prostu reaktor basenowy. A pozostałe, to już chyba jednak miały imiona od pań. Natomiast Maria, to jest oczywiście od imienia Marii Skłodowskiej-Curie. Ewa była rzeczywiście budowana w technologii rosyjskiej i to był wtedy pierwszy taki symptom przekazania w cudzysłowie technologii jądrowej na potrzeby cywilne, Zresztą na świecie wtedy zdecydowano, że technologie jądrowe, które były technologiami militarnymi, zostaną zastosowane do zastosowań pokojowych, więc na bazie, na fali tego odprężenia zbudowano taki reaktor w Świerku i to był reaktor rosyjski. Natomiast Maria jest reaktorem, o czym mało kto wie, a warto to podkreślić, jest reaktorem wyłącznie polskim. To znaczy ten reaktor był zaprojektowany przez Polaków, zrobiony przez Polaków. To jest technologia oczywiście wzorowana na czymś, no bo cudów nie ma, ale to jest reaktor absolutnie polski, to nie jest reaktor rosyjski.
A czym różnią się reaktory badawcze od tych, które są w elektrowniach jądrowych?
No przede wszystkim dostępem. Reaktor badawczy ma możliwość dostępu do swojego rdzenia. Można w ten rdzeń wkładać na przykład próbki materiałów i je naświetlać. Reaktor badawczy ma na ogół wyprowadzone kanały neutronów, bo reaktor jest źródłem neutronów, w związku z czym neutrony są używane do badań nieniszczących, tak jak promieniowanie rentgena, z tym, że nie wszystko można zobaczyć w promieniowaniu rentgena, a promieniowanie neutronowe jest bardzo przyjazne do oglądania materiałów, do oglądania defektów materiałów. Do badań oczywiście podstawowych, jak wygląda rozpraszanie neutronów na różnych materiałach. I przede wszystkim różnica polega na tym, że no reaktor, który jest w elektrowni, służy do wytwarzania ciepła, w związku z czym tam nie ma żadnego wyprowadzenia neutronów. Tam głównym celem jest dostarczanie odpowiedniej pary wodnej czy odpowiedniego ciepła do turbin, więc tam nie ma możliwości ingerencji żadnej. Nie można niczego zbadać, nie można niczego do środka wstawić, nie można niczego przy reaktorze naświetlić. A reaktory badawcze pozwalają na naświetlanie rozmaitych rzeczy, między innymi właśnie tych tarcz uranowych do produkcji molibdenu, czyli do produkcji radiofarmaceutyków. Radiofarmaceutyków nie da się naświetlać w reaktorach elektrowni jądrowych i dlatego jest problem, dlatego że reaktorów badawczych na świecie nie jest za dużo. Tylko te reaktory mogą tak naprawdę produkować molibden na potrzeby medycyny nuklearnej.
Reaktor jest czynny, czyli produkuje też odpady promieniotwórcze. Gdzie Państwo je składujecie i jak wygląda proces właśnie składowania takich odpadów?
W tej chwili Maria przeszła tak zwaną konwersję paliwa, czyli z paliwa, które opierało się na wysoko wzbogaconym uranie, przeszliśmy na paliwo oparte na nisko wzbogaconym uranie. To był wymóg zresztą i konsekwencja podpisanego przez Polskę porozumienia, które to porozumienie zapoczątkowali Amerykanie. Dzięki temu nasz reaktor i paliwo jest bezpieczniejsze z tego punktu widzenia, że nie da się z tych elementów zmontować bomby. Więc chodziło o to, żeby usunąć wysoko wzbogacony uran z tego typu instalacji. To się udało. I to zresztą nie była operacja ani prosta, ani łatwa, dlatego że nie chcieliśmy zniszczyć reaktora, to znaczy trzeba było tak zaplanować tą operację i tak przebudować reaktor. W tym przypadku ważną rolę stanowiły pompy w reaktorze, które trzeba było kompletnie wymienić na inne, właśnie po to, żeby zapewnić te same parametry reaktora i tą samą moc reaktora. Więc ta operacja się udała. I w tej chwili wypalone paliwo jądrowe to jest paliwo nisko wzbogacone. To jest pierwszy punkt. Drugi punkt to jest to trzymanie paliwa. Mamy specjalny basen, w którym paliwo jest przechowywane, a następnie wywożone. W zależności od tego, gdzie kupujemy paliwo, to na ogół umowa zakupu paliwa zawiera również informacje o tym, jak wypalone pręty paliwowe są utylizowane. Czyli kto to zabierze i gdzie. W zasadzie paliwa jądrowego my nie składujemy w Polsce wypalonego, tylko odbiera go sobie producent, który zresztą z tego paliwa odtwarza, wyciąga te ważne elementy, czyli odzyskuje uran i buduje nowe pręty paliwowe. Także tu nie ma problemu, ale oczywiście z odpadami sobie radzimy, bo nie tylko odpady z samego reaktora są w Świerku, w cudzysłowie, produkowane. Również Polatom ma pewne odpady promieniotwórcze i z tym wszystkim radzi sobie Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, który jest na terenie Świerka, który wie, jak z takimi odpadami postępować. No a wiedzą Państwo, że istnieje składowisko odpadów promieniotwórczych, Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych w Różanie. No więc jest to tam transportowane i przechowywane.
Jak reagowali mieszkańcy na wiadomość, że tutaj powstaje ośrodek i będzie reaktor, który będzie czynny?
Nie jestem na tyle stary, żeby pani odpowiedzieć. Nie pamiętam, ale nie sądzę, żeby były jakiekolwiek z tym kłopoty, dlatego że reaktor jądrowy nie jest urządzeniem niebezpiecznym. Więc nie ma powodu protestowania. Na ogół ludzie protestują przeciwko budowie reaktorów z powodu po prostu braku elementarnej wiedzy. Reaktor jest maszyną bardzo bezpieczną, dobrze zbudowany reaktor z dobrymi zabezpieczeniami, praktycznie pracuje bezawaryjnie, nie ma żadnej możliwości, żeby coś złego się stało. Z historii nie pamiętam, żeby były jakiekolwiek protesty przy budowie reaktora, pierwszych reaktorów w Świerku i odpukać nie mamy żadnych kłopotów z mieszkańcami.
Jeszcze mam pytanie odnośnie wykorzystania tutaj zaplecza technicznego Narodowego Centrum Badań Jądrowych do budowy albo do pomocy elektrowniom jądrowym. W jaki sposób Narodowe Centrum Badań Jądrowych może stanowić takie zaplecze?
Jest kilka obszarów działania Narodowego Centrum w tej dziedzinie. Po pierwsze, przy licencjonowaniu elektrowni jądrowych potrzebne są ekspertyzy i potrzebne jest coś, co się nazywa Organizacją Wsparcia Technicznego, z angielskiego TSO. To jest wymóg prawa atomowego, w związku z czym my możemy, nie tylko my sami, ale powiedzmy w dużej części mamy kompetencje, żeby takim TSO, taką Organizacją Wsparcia Technicznego zostać. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze posiadamy grupę ekspertów od energetyki jądrowej, która nie tylko teoretycznie zna podstawy energetyki jądrowej, ale umie liczyć reaktory, umie liczyć, bo każda zmiana, czy każda przebudowa na przykład rdzenia reaktora wymaga przeliczenia. To są do tego specjalne kody, które są używane do obliczeń reaktorowych i my mamy w tej chwili wykształcony personel, który tymi kodami umie się posługiwać. To są kody amerykańskie, francuskie, one pozwalają sprawdzać technologię, pozwalają przeliczać odpowiednie reaktory, żeby zapewnić bezpieczną pracę, więc to do raportów bezpieczeństwa jest niezbędne. To umiemy robić. Po drugie, mamy wyspecjalizowane laboratoria materiałowe do badań materiałowych i mamy też odpowiedni personel. Badania materiałowe na potrzeby energetyki jądrowej, no to jest badanie materiałów, które na przykład wytrzymują promieniowanie, czyli bierze się taki materiał, naświetla w reaktorze, a następnie się go bada, jak on się starzeje, co się z nim dzieje pod wpływem promieniowania, jak długo na przykład osłona reaktora może wytrzymać. I do takich badań potrzebne jest specjalistyczne laboratorium, dlatego że te próbki są radioaktywne. W związku z czym ich badanie wymaga tak zwanych komór osłonowych, komór ciężkich i te badania materiałowe wykonuje się właśnie w takich komorach. My posiadamy takie komory, więc mamy zaplecze. Budowa takich komór nie jest prosta, więc no to, że je mamy, jest dużym atutem. Mamy poza tym specjalistów. No i wreszcie my możemy przeprowadzać również pewne eksperymenty naukowe w Marii dotyczące badań materiałowych. Więc na przykład badać, w jaki sposób konstruuje się osłony do prętów paliwowych, w których umieszcza się te pigułki uranowe, które potem napędzają reaktor. Maria ma tę zaletę, że przez konstrukcję swoją i przez to, że dosyć łatwo w cudzysłowie, znaczy w sensie technicznym, można na przykład wyjąć jakiś pręt i włożyć inny, zobaczyć jak to działa. Łatwo dlatego w cudzysłowie, że każda taka interwencja wymaga przeliczenia i sprawdzenia, czy reżim pracy będzie bezpieczny, a następnie zatwierdzenia przez dozór. Więc to jest skomplikowana procedura, ale w Marii jest to możliwe. Konstrukcja reaktora pozwala na takie rzeczy, że na przykład w Marii mogą pracować dwa rodzaje prętów paliwowych, francuskie i rosyjskie razem. Czego na ogół w reaktorach nie ma, więc tu są pewne unikatowe własności naszego reaktora, które pozwalają na robienie również takich badań i takie badania robiliśmy na przykład dla reaktora Żulchorowic, budowanego w tej chwili w Kadarache, największego reaktora francuskiego i jedynego, bo w tej chwili reaktor ich badawczy Ozyrys został zamknięty, więc to będzie największy i jedyny francuski reaktor badawczy i jest współpraca zawiązana między Marią a właśnie tym reaktorem budowanym w Kadarache dotycząca badania materiałowego, badania pewnych materiałów i te materiały są badane właśnie w Marii. Także mamy narzędzia, mamy ludzi, mamy urządzenia do tego, żeby tego typu badania przeprowadzać. Jeżeli do tego włączymy Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, który ma kompetencje w dziedzinie chemii jądrowej, no to już na przykład te dwie instytucje plus Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej mogłoby tworzyć taki zalążek tej Organizacji Wsparcia Technicznego, które by umożliwiło prawidłowe zlicencjonowanie elektrowni, czyli wybranie technologii, pokazanie czy sprawdzenie, że ta technologia jest bezpieczna, a następnie no, monitorowanie tej technologii, dlatego że te reaktory wszystkie muszą być monitorowane i to się robi w ten sposób, że w reaktorach znajdują się tak zwane próbki świadki, czyli wkłada się pewne elementy, które następnie po jakimś czasie się wyjmuje z reaktora i sprawdza, co się z nimi dzieje. To jest rodzaj takiego monitorowania, jak reaktor się starzeje. Także to wszystko my możemy robić i mamy do tego i kompetencje, czyli ludzi i odpowiednie no, narzędzia.
Kto pracuje w Narodowym Centrum Badań Jądrowych i kto może pracować? Czyli jeśli tutaj mówimy o studentach, to jakie oferty pracy mają Państwo dla studentów?
W Narodowym Centrum Badań Jądrowych pracuje w tej chwili 1114 osób, więc bardzo dużo. Nie wszyscy są oczywiście naukowcami. Mamy około 450 do 500, zależy jak to liczyć, osób zaangażowanych bezpośrednio w badania naukowe. Spośród tej liczby mamy 60 profesorów, czyli ludzi albo z tytułem, albo z habilitacją i około 120 doktorów. Te badania, tak jak powiedziałem, są bardzo szerokie, dlatego że badania w centrum nie ograniczają się tylko do energetyki jądrowej. Zresztą energetyka jądrowa w tej chwili to jest trochę raczej technologia bardziej niż badania podstawowe. My mamy bardzo duży sektor badań podstawowych, takich rzeczywiście badań związanych z podstawową fizyką, a więc z fizyką cząstek elementarnych, z fizyką jądra. Współpracujemy z najlepszymi laboratoriami na świecie, no na przykład z CERN-em. I nie tylko bierzemy udział czy uczestniczymy w tych wielkich grupach badawczych, które się zajmują badaniami na największym akceleratorze na świecie, czyli w zderzaczu hadronów w CERN-ie, ale również budowaliśmy elementy do tego urządzenia. Także ta współpraca jest nie tylko ze względu na samych naukowców, którzy już potem wykorzystują to urządzenie, ale również nasi inżynierowie brali udział w konstrukcji elementów tych urządzeń. Mamy współpracę z największym laserem na swobodnych elektronach, jaki jest zbudowany w tej chwili w Hamburgu. Całą masę współprac bilateralnych z wielkimi ośrodkami i z uniwersytetami. I to jest ta część badań podstawowych. Oprócz tego mamy badania, które są badaniami aplikacyjnymi, więc na przykład, tak jak było powiedziane, jesteśmy producentem akceleratorów przemysłowych, akceleratorów medycznych. Warto dodać, że na świecie akceleratory medyczne produkują tak naprawdę 2-3 firmy. My jesteśmy tą czwartą. Mamy oczywiście ułamek, drobniutki ułamek rynku, no bo to oczywiście nie jesteśmy w stanie konkurować z gigantami, ale mamy opanowaną technologię produkcji takich akceleratorów, a nie jest to proste. Budowaliśmy, tak jak powiedziałem, te elementy akceleratora do wielkich urządzeń badawczych, do CERN-u. Teraz budujemy następny akcelerator, też na zlecenie CERN-u, do dużego eksperymentu CERN-owskiego. Więc mamy kompetencje w tej dziedzinie. Kończymy w tej chwili opracowanie 2 nowych akceleratorów medycznych, więc tutaj oczywiście zatrudniamy bardzo chętnie elektroników, dobrych elektroników. Mamy bardzo dobry sprzęt do produkcji tych akceleratorów. Dzięki projektom europejskim wyposażyliśmy zakład doświadczalny aparatury jądrowej w bardzo dobre maszyny. Więc tutaj jest pole do popisu nie tylko dla fizyków, ale dla właśnie elektroników, dla informatyków. Mamy grupy eksperckie, które no, zajmują się właśnie takimi rzeczami jak liczenie na przykład zagrożeń, awarii jądrowych, awarii chemicznych. No to tutaj bardziej potrzebni są powiedzmy ludzie, którzy się znają na przepływach cieplnych, czyli inżynierowie po Politechnice, ale też fizycy oczywiście z tym związani, dobrzy programiści. No i mamy wreszcie Centrum Komputerowe Świerk, jeden z najnowocześniejszych i największych komputerów w Polsce. 32 tysiące rdzeni, więc tam potrzebujemy oczywiście dobrej klasy informatyków, dlatego że ten komputer nie tylko jest używany tutaj przez ludzi na terenie Świerka, ale on głównie współpracuje w sieci międzynarodowej, jest ugridowiony, czyli siedzi w tak zwanym gridzie naukowym i w tej chwili my przy pomocy tego komputera analizujemy na przykład dane z tych największych urządzeń badawczych w CERN-ie. Jesteśmy tak zwanym tirem drugim dla niektórych eksperymentów CERN-owskich. Od elektroników, informatyków, inżynierów różnej maści na fizykach z habilitacją skończywszy. Wszyscy ci ludzie mogą znaleźć tutaj pracę. I oczywiście zależy nam na tym, żeby odmłodzić kadrę, więc bardzo chętnie przyjmujemy młodych ludzi.
A dla humanistów też znajdzie się tutaj jakaś praca?
Mamy dział promocji i nie byłoby źle, gdyby w tym dziale promocji parę osób po jakichś socjologiach czy po tego typu kierunkach mogło pracować. No, jeżeli mamy dział szkoleń przede wszystkim, dział szkoleń i dział informacji, ponieważ cały czas trzeba propagować wiedzę o technologiach jądrowych, już nie mówię o samej energetyce jądrowej, tylko generalnie o technologiach jądrowych i do tego pewnie humaniści też są potrzebni, bo to, co jest zadziwiające i w Polsce, i na świecie, bo to nie jest tylko bolączka polska, że ludzie nie akceptują albo bardzo często są protesty przeciwko zbudowaniu elektrowni jądrowej, ale nikomu nie przeszkadza, że we wszystkich szpitalach używa się technologii jądrowych do obrazowania medycznego i do zwalczania raka. Nomen omen, nasz Polatom eksportuje radiofarmaceutyki do 80 krajów świata i zapewnia 100% praktycznie potrzeb polskiego rynku. Nie mamy konkurencji, z wyjątkiem PET-a, bo PET jest krótkożyciowy, to my tego nie robimy. Natomiast wszystkie pozostałe radiofarmaceutyki są robione u nas. Więc to nikomu nie przeszkadza i nikt nie widzi tutaj zagrożenia. A Europa wprawdzie ma problem z energetyką jądrową, bo nie może się zdecydować, czy tak naprawdę to jest przyszłość energetyki, czy nie. A nie przeszkadza jej to stawiać na energetykę termojądrową i budować reaktory termojądrowe, na przykład otwarty Greifswald miesiąc temu przez panią kanclerz, w którym zresztą nasz instytut brał bardzo poważny udział i budował kawałki tego urządzenia. To jest coś w rodzaju reaktora termojądrowego, które to reaktory termojądrowe są z punktu widzenia strachu przed promieniowaniem na tym samym poziomie, co reaktory jądrowe, więc mamy rodzaj pewnej schizofrenii. Tak? Nikomu nie przeszkadza, że używamy technologii jądrowych do medycyny, ale jak mamy postawić sobie za płotem elektrownię jądrową, która produkuje najtańszy prąd, jaki można sobie wyobrazić, no to już nie, bo to jest niebezpieczne. No więc gdzieś tutaj ten brak edukacji jest ewidentnie widoczny. No niestety proste skojarzenia są takie, że reaktor jądrowy to jest potencjalna bomba atomowa. Jak to wybuchnie, to będzie nieszczęście. Otóż nie jest to prawda. Żaden reaktor jądrowy nie wybuchnie jak bomba jądrowa. No i to trzeba ludziom uświadamiać. No, to jest niestety trudny proces z różnych powodów. Niestety tutaj przeszkadzają mity na temat alternatywnych i tak zwanych zielonych źródeł energii, które wcale nie są ani zielone, ani specjalnie alternatywne, bo nie ma takiej możliwości, żebyśmy w Polsce alternatywnymi źródłami energii, czyli na przykład wiatrakami, zapewnili sobie bezpieczeństwo energetyczne. Tego się zrobić nie da. Warto wspomnieć o tym, że te technologie neutronowe, czyli na przykład prześwietlanie przy pomocy wiązek neutronów z reaktora, mogą służyć nie tylko do badań materiałowych, takich jak na przykład, no nie wiem, badanie konstrukcji jakichś powłok czy metali, które do czegoś tam technicznego służą, ale również są używane do badania artefaktów archeologicznych. No więc z tego punktu widzenia rzeczywiście mamy jedną osobę, która jest i fizykiem, i archeologiem. I mamy współpracę z Muzeum Narodowym, a jeszcze dawniej, w tej chwili to jest zakończone, mieliśmy współpracę z Egiptem. Badaliśmy składy starożytnych pigmentów i farb używanych na przykład przy dekoracji grobów królewskich w Egipcie. I techniki neutronowe, te badania pozwalały na określenie, z czego tak naprawdę te farby były zrobione. Więc no, z tego punktu widzenia technologie jądrowe mogą być przydatne również do takich celów bardzo humanistycznych.
I już na koniec ostatnie pytanie. Czy to prawda, że Narodowe Centrum Badań Jądrowych ma też swój udział w badaniach, które zostały nagrodzone Nagrodą Nobla?
Powiem pani więcej. Mamy swój udział w badaniach, które zostały nagrodzone w tej chwili 2 Nagrodami Nobla, a prawdopodobnie w przyszłym roku z naszym udziałem drobnym będzie przyznana 3. Nagroda Nobla. Braliśmy udział w eksperymentach, które doprowadziły do odkrycia bozonu Higgsa i to bardzo znaczący udział, między innymi w konstrukcji maszyny, która to pokazała. Więc tutaj mamy swój udział. Mamy swój udział w bardzo duży, ponieważ duża grupa z Narodowego Centrum Badań Jądrowych brała udział w eksperymentach japońskich dotyczących oscylacji neutrin, które zostały uhonorowane Nagrodą Nobla w zeszłym roku. A w tym roku, jak pani wie, doniesiono o odkryciu fal grawitacyjnych i w tych urządzeniach i w tych grupach badawczych uczestniczy również grupa z NCBJ-u, więc prawdopodobnie to jest tak doniosłe odkrycie, że prawdopodobnie za to odkrycie też będzie Nagroda Nobla, więc w ciągu ostatnich kilku lat grupy z NCBJ-u miały udział w 3 Nagrodach Nobla. Więc wydaje się, że całkiem niezły wynik.
Atomowa fala. Kolejnym gościem był magister inżynier Grzegorz Krzysztoszek, dyrektor Departamentu Eksploatacji Obiektów Jądrowych w Narodowym Centrum Badań Jądrowych, który odpowiada za bezpieczne i efektywne wykorzystanie reaktora badawczego Maria. Jak działa reaktor Maria?
Jego praca przede wszystkim oparta jest na tym, że materiał jądrowy podlega rozszczepieniu przez neutrony. Konstrukcja reaktora zapewnia to, że on jest bezpiecznie eksploatowany. Sama nazwa, reaktor badawczy. My nie produkujemy ciepła, tak jak w energetyce atomowej, prawda? Gdzie głównie chodzi o to, że reakcja rozszczepienia wykorzystuje się zjawisko emisji dużej energii cieplnej. W naszym przypadku jest to produkcja, w cudzysłowie produkcja, wyzwalanie neutronów. Neutrony, a te neutrony z kolei służą do produkcji radioizotopów i do prowadzenia badań z fizyki ciała stałego. Reaktor, kiedy bezpiecznie pracuje, przede wszystkim kluczową sprawą jest zapewnienie jego sterowalności, czyli oprócz paliwa jądrowego, moderatora, który spowalnia neutronów, konieczne są również pręty sterujące. To są specjalne pręty z węglika boru zmieszanego z aluminium. One bor pochłania bardzo dobrze neutrony i w ten sposób, zagłębiając pręty sterujące w reaktorze, obniżamy lub podwyższamy moc reaktora. Także z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia eksploatorów, sprawa jest stosunkowo prosta. Kluczowa sprawa, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji reaktora, to jest odbiór ciepła. Ciepło w naszym reaktorze jest produktem ubocznym, ale jednocześnie najważniejszym z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa jego eksploatacji. Po pierwsze, nie wolno dopuścić do przegrzania elementów paliwowych. Nie mówię o stopieniu, o przegrzaniu, bo przegrzanie spowodowałoby ewentualne uszkodzenie koszulki elementu paliwowego i wydostanie się produktów rozszczepienia, które emitują przede wszystkim bardzo silne promieniowanie gamma i to promieniowanie uwolniłoby się z obiegów wodnych do otoczenia i stanowiłoby poważne zagrożenie dla środowiska. Także naszym kluczowym zadaniem operatorów eksploatujących ten reaktor jest zapewnienie skuteczności odbioru ciepła z tego reaktora, a jednocześnie regularne, sukcesywnie zapewnienie eksploatacji reaktora dla produkcji radioizotopów.
W jaki sposób reaktor Maria jest powiązany z tymi radioizotopami?
Materiał tarczowy, bo tak to nazywamy, wkładamy do reaktora i on w wyniku oddziaływania neutronów staje się izotopem. I to są różne izotopy. Szczególnie w ostatnich latach, począwszy od roku 2010, jest to nasza duma, można powiedzieć, napromieniamy tarcze uranowe i w wyniku czego powstaje molibden 99. To jest ogromne przedsięwzięcie, przede wszystkim logistyczne, bo my musimy utrzymać w rytmie pracy tak nasz reaktor, żeby napromieniony materiał trafił, mówię dokładnie, o godzinie 7 rano na przykład w każdy piątek do Holandii. Proszę sobie wyobrazić. Produkcja w Marii, praca przez 5 dni non-stop, potem reaktor wyłączamy, chłodzimy reaktor, możemy rozpocząć wszystkie operacje transportowe. Przeładunek napromienionych materiałów do ciężkich pojemników osłonowych, które dzień wcześniej przyjechały z Holandii. Dzisiaj na przykład taki proces się odbywał. Wczesnym rankiem rozpoczęliśmy takie prace i potem ten transport przez około 20 godzin jedzie przez Polskę, Niemcy do Holandii po to, żeby o 7 rano być w Holandii i tam się rozpoczyna proces przetwarzania tego materiału i w efekcie produkcji generatorów technetowych, które potem już w drodze lotniczej są rozsyłane po całym świecie, przede wszystkim do Ameryki Północnej.
Jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, tutaj pan wcześniej nam o tym mówił, jakie są zasady bezpiecznej pracy w reaktorze?
Podstawowe kryterium to jest to, o czym mówiłem. Nie możemy dopuścić do uwolnienia produktów radioaktywnych do otoczenia. To jest kluczowa sprawa. Więc jest kilka barier ochronnych. Pierwszą barierą ochronną jest samo paliwo. Ono jest tak zbudowane, tak skonstruowane, żeby praktycznie wyeliminować wydostanie się produktów rozszczepienia. Niestety życie jest takie, że wszystkiego się nie da wyeliminować, więc to jest pierwsza bariera. Następne to są kolejne systemy, system wentylacji. System wentylacji jest z kolei tak zbudowany i zaprojektowany, żeby największe podciśnienie było w tym miejscu, w którym możliwość uwolnienia się produktów radioaktywnych i lotnych jest największe, wobec tego, żeby zawsze zasysane powietrze było do tego źródła ewentualnego uwolnienia. Kolejną sprawą jest przechowywanie wypalonego paliwa. To jest proces, który trwa latami. Takie paliwo musi być wystudzone. Na przykład teraz, w tych latach, począwszy od roku 2010 i ostatni wywóz będzie w tym roku, w 2016, wywozimy sukcesywnie do Rosji wypalone paliwo jądrowe z wcześniejszego reaktora Ewa, dzisiaj z reaktora Maria. Ono było studzone ileś tam lat i to są warunki odpowiednie chłodzenia. Kluczowa sprawa, uwalnianie powietrza do otoczenia również został zaprojektowany, zbudowany specjalny komin. Komin ma określoną wysokość, że gdyby na przykład te produkty gazowe lotne się pojawiły, no to wtedy one są rozpraszane na określonej wysokości i następuje ich rozcieńczenie po to, żeby zminimalizować skutki ewentualnej awarii. No i ostatnia sprawa, świadczy to o tym, że jesteśmy dobrze przygotowani i reaktor jest bezpiecznie eksploatowany. W ubiegłym roku, w marcu, uzyskaliśmy zezwolenie na eksploatację reaktora Maria na kolejne 10 lat, do roku 2025, już na nowym typie paliwa, nisko wzbogaconym, który świat stosuje teraz i mamy dwóch potencjalnych dostawców. Jeden to jest dostawca francuski, a drugi dostawca rosyjski.
Atomowa fala. Na koniec, jak zwykle, będzie kolejne pytanie dotyczące energetyki jądrowej. Pytanie brzmi, jakie nazwy kryją się pod akronimami reaktorów EWA oraz Maryla? I tutaj mała podpowiedź, EWA może być rozszyfrowane w języku polskim lub rosyjskim. Do wygrania cenne nagrody jednymi z nich są książki Marcina Buczyńskiego i o tym mówiłam już w poprzednim odcinku. Natomiast teraz mogę zdradzić, że część nagród ufundowało PGE EJ1 spółka z o.o. oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku. Joanna Łaszcz, do usłyszenia.
Atomowa fala.